Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Death of the Banker Rona Hernowa to książka historyczno-analityczna, wydana jako zbiór esejów, która bada przemiany w świecie finansów XX wieku. Autor opisuje wzrost i stopniowy upadek wielkich dynastii bankowych, takich jak Morganowie, Warburgowie i Rothschildowie, a także pokazuje, jak ich dawną dominację zastąpił nowy porządek oparty na wielkich funduszach inwestycyjnych i drobnych inwestorach. To nie jest sucha historia instytucji, lecz opowieść o przesunięciu realnej władzy finansowej, o zmianie sposobu alokacji kapitału i o tym, jak regulacje, rozwój rynków oraz demokratyzacja inwestowania przekształciły Wall Street i europejskie centra finansowe. Książka łączy szeroką panoramę dziejów, finansów z anegdotą i portretem ludzi, dzięki czemu tłumaczy nie tylko co się zmieniło, ale też dlaczego te zmiany miały tak głęboki wpływ na nowoczesny kapitalizm. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, jak wielkie dynastie bankowe zdominowały finanse pierwszej połowy XX wieku, Herno zaczyna od świata, w którym kilka rodzin bankowych miało niezwykle silny wpływ na przepływ kapitału w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Morganowie, Warburgowie i Rothschildowie nie byli po prostu zamożnymi bankierami, lecz pośrednikami, którzy decydowali o kredycie, emisjach papierów wartościowych i finansowaniu wielkich przedsięwzięć. Autor pokazuje, że ich znaczenie wynikało z połączenia kapitału, reputacji i osobistych sieci zaufania. W takim modelu bankier był nie tylko uczestnikiem rynku, ale kimś w rodzaju arbitra, który mógł kierować rozwojem kolei, przemysłu czy ekspansji gospodarczej. Zrozumienie tego etapu jest kluczowe, bo wyjaśnia, dlaczego późniejszy upadek tych rodzin był tak symboliczny. Herno nie idealizuje tej epoki, ale podkreśla, bo w kaska, Prescottona, że była ona oparta na koncentracji władzy w wąskim gronie osób, a więc na strukturze bardzo odmiennej od dzisiejszych rozproszonych rynków kapitałowych. Po drugie, dlaczego tradycyjny bankier stracił znaczenie w nowoczesnym kapitalizmie? Jednym z głównych tematów książki jest proces, który sprawił, że dawny bankier stał się coraz mniej potrzebny jako centralny pośrednik finansowy. Herno wiąże ten spadek z przemianami instytucjonalnymi i technologicznymi, ale także z rosnącą skalą rynku, której nie dało się już kontrolować przez kilka rodzinnych domów bankowych, w miarę jak finanse stawały się bardziej złożone. Coraz większą rolę zaczęły odgrywać instytucje o innym profilu niż klasyczne prywatne banki, a decyzje inwestycyjne rozpraszały się pomiędzy większą liczbę uczestników rynku. Autor pokazuje też, że zmieniło się samo rozumienie zaufania. Wcześniej opierało się ono na osobistej reputacji bankiera, później coraz częściej na procedurach, regulacjach i zarządzaniu portfelem. To przesunięcie nie oznacza jedynie zmiany nazw i instytucji. Oznacza głęboką transformację całego systemu finansowego, w którym indywidualny autorytet przestał być równie ważny jak skala, dywersyfikacja i dostęp do masowego kapitału. Po trzecie, od prywatnych banków do epoki funduszy inwestycyjnych i drobnego inwestora, tytułowy triumf drobnego inwestora nie jest u Hernowa pustym sloganem, lecz opisem realnej zmiany w strukturze własności kapitału. Autor wskazuje, że z czasem coraz większe znaczenie zaczęły mieć wielkie fundusze i zbiorowe formy inwestowania, które umożliwiły udział w rynkach szerszej grupie ludzi. W praktyce oznaczało to rozproszenie własności i osłabienie pozycji dawnych rodzinnych dynastii, które wcześniej skupiały w swoich rękach ogromną część wpływu na finansowanie gospodarki. Książka tłumaczy, że nowy porządek przyniósł zarówno większą dostępność inwestowania, jak i nowy rodzaj anonimowości oraz instytucjonalizacji. Inwestor indywidualny zyskał formalny dostęp do rynku, ale jego decyzje były coraz częściej pośredniczone przez fundusze, doradców i mechanizmy rynku masowego. Hernow pokazuje tę zmianę jako historyczny przełom, bo finansowa władza przestała być domeną kilku nazwisk, a stała się częścią szerszego systemu, w którym liczy się skala uczestnictwa i agregacja drobnego kapitału. Po czwarte, anegdota i portret postaci jako sposób opowiadania historii finansów. Ważną cechą książki jest sposób narracji, bo Herno nie ogranicza się do abstrakcyjnej analizy ekonomicznej. Zamiast tego buduje opowieść złożoną z portretów ludzi, ich decyzji, temperamentów i osobistych dramatów. Dzięki temu finanse nie wyglądają jak bezosobowy mechanizm, ale jak scena, na której ścierają się ambicje, strategie i style działania poszczególnych bankierów. Taki zabieg ma duże znaczenie interpretacyjne. Pokazuje bowiem, że historia kapitalizmu nie jest wyłącznie historią wskaźników, lecz także relacji społecznych, prestiżu i wyobrażeń o zaufaniu. Chernow umiejętnie łączy szeroki kontekst historyczny z konkretnymi epizodami, które pomagają zrozumieć, dlaczego pewne rody bankowe zyskały prestiż, a potem go utraciły. Ta metoda sprawia, że książka jest bardziej przystępna niż klasyczna monografia, a zarazem zachowuje analityczną wartość. Czytelnik dostaje nie tylko chronologię zmian, ale również ludzkie motywy, które te zmiany napędzały. Na koniec, książka jako przewodnik po zmianie władzy finansowej w Dziebieku. The Death of the Banker ma wartość nie tylko historyczną, ale też interpretacyjną, bo pozwala zrozumieć, jak przesuwa się władza w nowoczesnej gospodarce. Chernow pokazuje, że przemiany finansowe nie są neutralne, ponieważ wpływają na to, kto kontroluje kredyt, kto decyduje o inwestycjach i kto zyskuje dostęp do wzrostu gospodarczego. Z tej perspektywy książka jest ważna dla osób interesujących się historią gospodarki, bankowością, rynkami kapitałowymi i ewolucją amerykańskiego Wall Street. Jej moc polega na połączeniu szerokiej panoramy. Z wyraźną tezą centrum finansowe nie znika, ale zmienia nośniki i aktorów. Dawne dynastie bankowe ustępują miejsce większym, bardziej anonimowym instytucjom, a indywidualny inwestor zyskuje nowe możliwości uczestnictwa w rynku. To czyni książkę szczególnie cenną dla czytelników, którzy chcą zrozumieć nie tylko historię bankowości, lecz także mechanizm przejścia od elitarnej kontroli kapitału do masowego inwestowania. Podsumowując, po tę książkę powinni sięgnąć czytelnicy zainteresowani historią finansów, bankowości, Wall Street oraz przemianami kapitalizmu w dobie wieku. Będzie cenna zarówno dla osób szukających solidnego wprowadzenia do dziejów wielkich dynastii bankowych, jak i dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć, skąd wzięła się dominacja funduszy inwestycyjnych i rozproszonych form własności kapitału. Jej praktyczna wartość polega na tym, że pomaga rozpoznawać długie procesy, które stoją za pozornie nagłymi zmianami w gospodarce. Z kolei wartość intelektualna wynika z umiejętnego połączenia historii instytucji z historią ludzi, ich reputacji i wpływu. Na tle podobnych książek wyróżniają to, że nie jest wyłącznie kroniką bankowości ani prostą biografią rodzin finansowych. To raczej esej historyczny o zmianie układu sił, napisany w sposób przystępny, ale oparty na szerokiej wiedzy. Dzięki temu książka dobrze pokazuje, jak od świata osobistych bankierskich dynastii doszło do epoki anonimowego masowego rynku finansowego. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ron Chernow, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!